w poranku wnet Antoni Opaliński. Dzień dobry, Antoni.
Dzień dobry.
Jak się czujesz tutaj nad Morzem Śródziemnym w hotelu Ahiram na jego tarasie?
Morze Śródziemne ma dzisiaj barwę perłową, skłania do tego, żeby gdzieś daleko wypłynąć. Bardzo dobrze się czuję.
Za chwilę Państwo usłyszą wywiad, który przeprowadził Antoni Opaliński z księdzem Markiem Cieślikiem.
Tak, bo to właśnie mówiliśmy o tym, o tradycjach Polaków, którzy tutaj przebywali przez wiele lat na Bliskim Wschodzie. Jezuici polscy mają bardzo ładną swoją tradycję od jeszcze czasów XIX wieku. Jezuici polscy współzakładali Uniwersytet Świętego Jerzego, który do dzisiaj jest i funkcjonuje w Bejrucie. I wśród tych jezuitów dzisiaj jest ksiądz profesor Marek Cieślik, polski zakonnik, który od ponad 20 lat pracuje najpierw w Egipcie, a teraz w Libanie, z którym rozmawiałem o różnych tutaj zagadnieniach związanych właśnie z Libanem, z kościołem w Libanie. To fragment tej rozmowy, fragment będzie dotyczył różnych spraw związanych z wpływami irańskimi i tego wpływu i na religię, i na politykę.
Hezbollah jest bardzo związany z Iranem. Czasami ma się takie wrażenie, słuchając czy czytając wiadomości pochodzące z Zachodu, z Europy, że Hezbollah jest przedstawiany w sposób bardzo, bardzo negatywny. Przy czym dla kogoś, kto jest tutaj w Libanie i który oczywiście widzi, jak mocną partią jest Hezbollah, jest partią, która jest zmilitaryzowana, która ma broń, widać, że ich postawa nie wiąże się tylko i wyłącznie z tym, co Iran chciałby, żeby Hezbollah reprezentował w Libanie, ale ich postawa wiąże się również, a może i przede wszystkim, z obroną interesów wspólnoty szyickiej w Libanie. Także ta krytyka, która czasami jest formułowana względem Hezbollahu, jest krytyką niekiedy zbyt prostą, zbyt łatwą. I nie biorącą pod uwagę różnych zagrożeń, na które są wystawieni szyici tutaj w Libanie. Także no, to jest druga strona medalu, o której warto nie zapomnieć. Oczywiście to jest jeden z tych aspektów, i on jest jedyny, rzecz na pewno jest bardziej skomplikowana i rzeczywiście te napięcie, które istnieje między islamem szyickim reprezentowanym przede wszystkim przez Iran, islamem sunnickim reprezentowanym przede wszystkim przez Arabię Saudyjską, również wyraża się w sposób czasami negatywny albo dosyć często negatywny tu w Libanie.
Jaki jest stosunek właśnie Hezbollahu do chrześcijan? No bo teoretycznie z punktu widzenia ich wizji to w ogóle nie powinno chyba tutaj żadnego krzyża być.
O, no tego bym tak nie powiedział, tego bym tak nie ujął.
Prowokacja.
Na przykład, tu też się odwołam do mojego doświadczenia pracy w szkołach w Dolinie Beka. W jednej z naszych szkół mamy około 40% sunnitów, 35% szyitów. I kilka procent z innych wyznań, około 15% chrześcijan. Wśród dzieci z rodzin szyickich są i takie, których ojcowie są w Hezbollah. Jest również kilku, którzy są w Syrii, liczą wojnie. I tak mając do czynienia z tymi rodzinami, to co często widziałem, to to, że osoby z Hezbollah są osobami, z którymi rzeczywiście można porozmawiać jasno, wyraźnie, czasami przedstawić pewne problemy. I one mam takie wrażenie, że bardziej uważają w sposób pozytywny na to, z kim pracują, do kogo się zwracają, niż pozostali. Moje doświadczenie spotkania z osobami, które są związane z Hezbollahem, były raczej bardzo pozytywne.
To był fragment rozmowy, którą przeprowadził Antoni Opaliński z księdzem profesorem Markiem Cieślikiem, który ponad 20 lat przebywa na Bliskim Wschodzie, a jest wykładowcą na Uniwersytecie Świętego Józefa. Słuchają Państwo Poranka Wnet w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2. Radio Dwóch Stolic, radio, które 11 dnia nadawania w tych dwóch stolicach dotarło do Libanu, do Libii, dotarło do miejscowości Byblos. Jesteśmy teraz w hotelu Achiram i wprawdzie jeszcze wykładowcą na Uniwersytecie Świętego Józefa nie jest, ale w studio i od 7 miesięcy mieszka non-stop tutaj w Byblos Paweł Rakowski, kiedyś nasz kolega redakcyjny. Dzień dobry. I nadal kolega redakcyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry, bonjour.
7 miesięcy doświadczenia Libanu. I co? I jakie to doświadczenie?
Bardzo pozytywne, bardzo konstruktywne, dające wiele do myślenia i mocno wzbogacające osobowość, jak i ducha.
Lubisz szczegóły, lubisz detale, to opowiedz jakieś takie fragmenty detaliczne historii, które ci się tutaj przytrafiły.
Fragmenty detaliczne historii. Nie wiem, to tak może opowiem o wyborach, które były tutaj 6 maja, z których wynikało, że najważniejszą postacią nie byli politycy, tylko byli parkingowi przed lokalami wyborczymi, ponieważ jak wiemy, w Libanie nie ma czegoś takiego jak pieszy, wszyscy jeżdżą samochodami i to od panów parkingowych zależało, czy ludzie w ogóle będą chcieli zagłosować. Od ich ustawienia, od ich humoru, od ich życzliwości.
To znaczy, jak pokazywali miejsce do parkowania, to ktoś parkował i wchodził do lokalu wyborczego, a jak mówili, nie ma miejsca, to odjeżdżał i nie głosował.
W skrócie tak można to opisać. I dlatego frekwencja była dość żenująco niska.
Tutaj w Libanie, a w Byblos, jaka jest politycznie sytuacja? Kto tu wygrał, kto tu rządzi?
W Byblos był już, jak wedle układu, który jest od 1943 roku, są dwa miejsca dla maronitów i jedno miejsce dla szyitów. No i bez niespodzianek miejsce dla szyitów zajął Hezbollah, a miejsce dla maronitów zajęła siły libańskie, to, czyli stronnictwo Samira Dżadży.
Czyli to jest trochę
nazwijmy to prawica chrześcijańska, czy maronicka.
To jest trochę tak, jak kiedyś wybory w 1989 roku, Sejm kontraktowy, było wiadomo, 35% miejsc dla Solidarności, pozostałe miejsca dla partii wtedy rządzących, pokomunistycznych czy komunistycznych. Czyli po co, na czym polega kampania wyborcza, skoro wiadomo, kto będzie, kto zasiądzie, czy w parlamencie, czy w Radzie Miasta?
Po pierwsze, rywalizacja jest pomiędzy kandydatami. Po drugie, jeśli chodzi
o... wewnętrzna rywalizacja.
Wewnętrzna. Po drugie, pamiętajmy o tym, że w Libanie nie ma wyborów pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami. To są raczej koalicje. I głosując na przykład na siły libańskie, to już wiadomo, że akurat to stronnictwo, które nie będzie miało wiele wspólnego chociażby z Hezbollahem, a Hezbollah ma swoich, nazwijmy to, chrześcijan, swoich sunnitów, co akurat powoduje... teraz to, że nie ma rządu, nie ma jakiejś, no przez ile, 6 miesięcy nie ma rządu, tak? A w związku z tym, że Hezbollah ma swoich ludzi, których chce obsadzić, oczywiście to są ludzie z nadania klucza religijnego, czyli swoich sunnitów. Pan Hariri utracił kilkunastu posłów w wyniku ostatnich wyborów, więc jakieś zmiany nastąpiły oczywiście. Wybory jednak były potrzebne.
Czy coś więcej rozumiesz ze współczesnego świata, mieszkając tutaj w Libanie?
Tak. Oczywiście tutaj akurat Liban jest krajem mocno wzbogacającym intelekt, ducha i inne tam, nazwijmy to, czynniki. Przede wszystkim Liban jest takim krajem, który, po pierwsze, jest to kraj, w którym to muzułmanie muszą się dostosować do chrześcijan. I to jest chyba, no nie ma chyba innego kraju, który by akurat musiał takie żelazne zasady tutaj wprowadzić. To muzułmanie muszą nas respektować, muszą dostosować się do naszego kalendarza, muszą dostosować się do naszego rytmu. I nic nie zapowiada, żeby akurat to uległo jakiejkolwiek zmianie. Poza tym, no Liban zadaje kilka poważnych pytań, jeśli chodzi o, nazwijmy to, nasz porządek społeczny, porządek polityczny, czy tak naprawdę musi być, tak? Liban jest krajem, w którym religia jest najważniejszym czynnikiem i to ona decyduje tak właściwie o ładzie, moralności, składzie i rytmie dnia.
A jak wygląda taka codzienność młodego kawalera, który mieszka w Byblos? Co je na śniadanie, co je na obiad, co je na kolację?
No, na śniadanie z reguły piekarnia francuska, a na kolację, jeżeli jest czas, to coś tradycyjnego, czyli libańskie przysmaki, takie jak hummus, mutabbal, szałerma z mięsem. Kuchnia libańska jest niezwykle bogata, jest niezwykle, nazwijmy to, różnorodna, jeśli chodzi o region. To jest niezwykle ciekawe, że w pewnych miastach, w pewnych obszarach są pewne rzeczy, których tutaj na przykład nie ma. Jako Libańczycy wolą wsiąść w samochód, przejechać kilka kilometrów czy kilkanaście kilometrów, postać swoje w korkach i na przykład, nie wiem, w Baalbeku zjeść swiche balbakije, coś, co jest w lokalu, który jest sławetny tak właściwie w całym kraju, podejrzewam też na Bliskim Wschodzie. I znaczy tak wygląda codzienność, znaczy generalnie Libańczycy bardzo dużo pracują, to są ludzie, którzy pracują tak właściwie cały czas, są zajęci, ale też uśmiechnięci i bardzo wyluzowani, no i też to, co zauważyłem, bardzo grzeczni. Bardzo grzeczni to nie jest taka jakaś orientalna, zewnętrzna maniera, to jest po prostu, tutaj się nie oszukuje, nie kłamie i żyje się swobodnie.
Skoro powiedziałeś o grzeczności, to opowiemy jedną anegdotę i przygodę, która zdarzyła się Antoniemu Opalińskiemu.
Tak, anegdota z pozoru jest banalnie turystyczna, ale bardzo wiele mówi o tutaj obyczajach panujących w Libanie. Mianowicie tak się złożyło, że siedzieliśmy gdzieś w pewnym miejscu barkowym, wyciągnąłem portfel, żeby coś z niego pokazać ludziom siedzącym przy stole, no po czym zapewne mi ten portfel gdzieś z kieszeni wypadł. Zorientowałem się kilka godzin później, przypomniałem sobie, w którym miejscu ostatni raz miałem go w ręku. No, uznałem, że będę tam musiał jakoś się dostać, ale ponieważ to miejsce było dosyć daleko od naszego miejsca zamieszkania, uznałem, że pojadę tam dopiero po poranku, żeby dowiedzieć się, czy cokolwiek z tego portfela zostało. Chciałem powiedzieć, że wszyscy mówili, że tutaj w Libanie jest bardzo uczciwie, że ludzie szanują prawo własności, że różne rzeczy jeszcze wiele lat temu przed epoką uchodźców podobno można było wręcz samochody zostawiać otwarte. W każdym razie wieczorem w hotelu pojawił się młody człowiek, który ten portfel przyniósł.
Młody człowiek pochodzenia syryjskiego, to należy dodać. I to fakt, ja nie widziałem, żeby ktokolwiek zamykał samochód w tym kraju.
Proponowałem mu, że zapłacę mu tak zwane znaleźne, ale uniósł się honorem i powiedział, że w żadnym wypadku.
I taka przygoda może się przydarzyć w Libanie. Przypominam Państwu, Poranek Wnet z hotelu Achiram. Jeżeli ktoś z Państwa jest w tej okolicy i słucha radia, to oczywiście serdecznie zapraszamy, a może pojawi się też ktoś związany z Radiem Wnet, z naszą pielgrzymką, bo takie zaproszenie przekazaliśmy wczoraj wieczorem, a jeszcze na chwilę porozmawiajmy na temat Libanu, bo Liban jest mozaiką. Właściwie wyjeżdżając z jednej miejscowości, można trafić do zupełnie innego świata.
Innego świata, innej cywilizacji wręcz. To jest znamienne. Tutaj funkcjonuje 18 różnych grup etnicznych, religijnych i tak, dodają kolorytu, dodają tak właściwie, tutaj jesteśmy w Byblos, gdzie jak najbardziej XXI wiek. Kilka kilometrów na północ w mieście Trypolisie to już jest tak właściwie Syria. Taka Syria, nazwijmy to przedwojenna, ale z takim kolorytem mocno orientalnym. Tutaj jesteśmy w pasie maronickim, to jest, nie wiem, południowe Włochy, tak to można określić. Możemy wjechać oczywiście do dzielnic szyickich, to już oczywiście Iran. Iran z całym tym swoim kolorytem perskim, przede wszystkim też z ciszą, tak? Pamiętajmy o tym, że społeczność szyicka jest cicha.
I jak w tym bogactwie się odnajdujesz? Widzę, że też wędkarz przyszedł z nadzieją złowienia jakiejś ryby w Morzu Śródziemnym. Na razie ma kłopoty z haczykiem, wyplątuje ten haczyk, a może już złowił i może...
Wielopokoleniowy wędkarz najprawdopodobniej. Jego dziad to robił, pradziad to robił, on to robi.
Czyli ma wprawę. Tutaj na pewno w restauracji można zjeść dobrą rybę wyłowioną prosto z morza.
To jest właśnie znamienne dla Libanu, ta wielopokoleniowość wszelkiej działalności. Tutaj często ludzie pytają, skąd się bierze bogactwo Libańczyków? No, z wielopokoleniowej pracy. No i też z tego, że nigdy nie było w tym kraju żadnego socjalizmu, jak i też innego, takiego nazwijmy to, zewnętrznego ustrojstwa, który dyktował jakieś warunki ekonomiczne.
Czyli dobrze czujesz się w Libanie.
Kraj dla wolnych ludzi.
Paweł Rakowski w naszym studiu, a wczoraj uczestniczyliśmy w wieczorku. To był wieczorek właściwie zapoznawczo-pożegnalny pielgrzymki słuchaczy Radia Wnet. To jest trzecia już pielgrzymka do Libanu i w czasie tej pielgrzymki, w czasie tego wieczorku śpiewała Maja Utajek Gajowy i Kazimierz Gajowy grał na gitarze i posłuchajmy, co zaśpiewała Maja i z kim.
Miłość wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby siłą lekła w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy. Tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak jest. To ostatka do szalu, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzech. Że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
Brawo.